Post to termin centralny dla rozpoczynającego się okresu. W środę popielcową rozpoczęliśmy właśnie Wielki Post. Kojarzy się on nam przede wszystkim z powstrzymywaniem się od nadmiaru spożywania pokarmów i napojów, zwłaszcza w niektórych okresach. I często także w Kościele słyszymy uzasadnienie takiego postu, takiej wstrzemięźliwości w jedzeniu i piciu, uzasadnienie, które odwołuje się bądź to do racji zdrowotnych, bądź też do tej zdolności panowania nad sobą. Często jeszcze przywoływani są sportowcy jako ci, którzy, jeśli nie zachowają dyscypliny w spożywaniu pewnych pokarmów i napojów, nie mają co liczyć na sukces. I to jest uzasadnienie dobre. Rzeczywiście. I dla zdrowia jest rzeczą słuszną, żeby się, mówiąc brzydko, nie obżerać i nie upijać. I dobrze to świadczy o człowieku, że potrafi nad sobą panować, kiedy nie ulega różnym swoim zachciankom. To jest bardzo piękne uzasadnienie, tylko nie odpowiada ona temu, co znajdujemy w Kościele. W Kościele ten post jest raczej symboliczny. Cóż to znaczy powstrzymać się od pokarmów mięsnych w piątek? Wielkie to umartwienie, Boże Święty. Dwa razy w roku jest zalecony post ilościowy, w środę popielcową, Wielki Piątek. Też nie przesadzajmy, nie jest to aż tak straszne umartwienie, żeby nas to wiele kosztowało. Post w tym kontekście ma charakter dość symboliczny, ale znamienny. Dlaczego w piątek mamy się powstrzymywać od pokarmów mięsnych? Ponieważ piątek każdy ma nam przywoływać na pamięć Wielki Piątek, mękę i śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z tych samych powodów właśnie i środa popielcowa, i zwłaszcza Wielki Piątek ma nas zachęcać do tego, żeby powstrzymywać się w ogóle od spożywania zbyt wielu pokarmów. Chcemy dać tym wyraz łączności z Jezusem Chrystusem, pamięci o tym, co dla nas uczynił. I w tym sensie ten post, jak już wczoraj wspominałem, koncentruje się na naszym własnym sercu, na przemianie tego serca, inspirowanym tym, kim jest Jezus Chrystus i co dla nas uczynił. W tym sensie ten post łączy się z męką i śmiercią Jezusa Chrystusa. I oto pojawia się pytanie, dlaczego tak jest, że Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, być odrzuconym przez starszyznę, arcykapłanów, uczonych w piśmie, zostać zabitym, zanim trzeciego dnia zmartwychwstanie? Czy to nie za wysoka cena za zbawienie człowieka? Czy aż tak zgrzeszyłem, żeby męka Chrystusa i Jego śmierć była potrzebna, aby mnie nawrócić? No owszem, zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy święci, mamy swoje grzechy, mamy swoje słabości i wady, to prawda, ale Boże Święty, przecież człowiek nie jest ostatnim łajdakiem. No. Nikogo nie zamordowałem, nie zgwałciłem, nie okradłem w straszny sposób. No więc mieszczę się w jakiejś średniej krajowej, jak chodzi o moją grzeszność. No może potrzebna jest tak wielka cena, żeby odkupić zło dokonane przez Judasza, przez Hitlera, przez Stalina, ale niekoniecznie przeze mnie. Czy mnie też potrzebna była aż taka cena za zbawienie, za możliwość ucieczki od śmierci, aż męka Jezusa Chrystusa? Czy mój grzech jest też aż tak ciężki, aż tak kosztowny? Trzeba wejść w tę tajemnicę grzechu. odwołuje się do Księgi Rodzaju, zwłaszcza rozdział trzeci. Warto sobie przeczytać, nie ma czasu, żeby go w całości tutaj przywołać, ponieważ jest to obraz bardzo bogaty, żywy, intensywny, a jednocześnie głęboko pokazujący, na czym polega grzech i dlaczego on jest tak śmiercionośny dla człowieka. Więc przywołajmy tylko to. Najpierw kusiciel, szatan, pyta kobietę, czy to prawda, że Bóg zakazał jeść z wszelkiego drzewa w tym ogrodzie. Oczywiście to nieprawda i kobieta to zaznacza, nic podobnego. Zakazał tylko jeść z tego jednego drzewa poznania dobra i zła, bo jeśli spożyjemy z tego drzewa, to pomrzemy. Już tu szatan koncentruje uwagę na tym jednym drzewie, na tym jednym zakazie, jakby prowokując do podważenia posłuszeństwa Panu Bogu. A teraz uderza kusiciel z całą otwartością. Powiada, żadną miarą nie pomrzecie, ale wie Bóg, że jak spożyjecie z tego owoców tego drzewa, będziecie jak On, znający dobro i zło. Proszę zobaczyć, jaki obraz Boga próbuje wmówić kobiecie szatan. Chce pokazać Boga jako kogoś, kto teraz zawłada światem, ale boi się człowieka jako konkurenta. Więc go oszukuje. Więc go chce trzymać w parterze. Nie chce go dopuścić do spożycia owoców tego drzewa, żeby nie miał w człowieku rywala, żeby nie musiał się z nim dzielić całym światem. Szatan przedstawia Ewie Boga jako oszusta, jako kłamcę, jako podstępnego właściciela tej ziemi, który nie chce dzielić się władzą nad tym dobrem z człowiekiem. I grzech Ewy polega najpierw na tym, że tę wizję połknęła, że się z takim obrazem Boga niejako wewnętrznie zgodziła, że przyjęła tę wizję z gruntu fałszywą. Przecież Bóg jest tym, który człowieka stworzył. Żeby mu było dobrze, dał mu raj. Jak jeszcze ciągle mężczyzna nie bardzo mógł się odnaleźć, wydobył z niego żebro i uczynił mu pomoc podobną jemu. Czyni wszystko, aby człowieka uszczęśliwić i czeka na odpowiedź ze strony człowieka taką właśnie, jak Bóg okazuje swoją wielkość tym, co daje, swoją życzliwą ofiarnością, swoją hojnością. Tak czeka na odpowiedź człowieka taką samą, że będzie odpowiadał Bogu z radością, w pełni siebie ofiarując Jemu. A ona uwierzyła w Boga, który jest oszustem, który jest zazdrosny, który boi się człowieka jako swego konkurenta. I dalej autor Księgi Rodzaju powiada, że zobaczyła kobieta, że owoce tego drzewa są dobre i do widoku, i do jedzenia. Staje się rzecz niesłychanie ważna w tym miejscu, choć symbolicznie przedstawiona. Miejsce miłości zajmuje konsumpcja. Miejsce tego dobra, jakim jest Bóg dla człowieka i możliwość radości przebywania z Nim zajmuje możliwość spożywania owoców, panowania nad tym, skoncentrowania na przyjemności sobie czynionej, na sobie samym. To jest istotne dla tego złamania perspektywy miłości na rzecz perspektywy posiadania i perspektywy egoizmu, zamknięcia w sobie, koncentrowaniu na tym, co mnie sprawia przyjemność. Jeszcze jutro do tego wrócimy od innej strony, w kontekście jałmużny. Ale już teraz trzeba uprzytomnić sobie, że to jest sedno grzechu. Nie ile przestępstw człowiek zrobił w swoim życiu, jak bardzo zasługują one na Boży gniew, ale to, że zmienił kierunek swojego serca, że zamiast widzieć szczęście swoje w tym, że człowiek daje z siebie coś i siebie samego w imię miłości, którą jest sam Bóg i na którego to obraz i podobieństwo Boga miłości został człowiek uczyniony, ale koncentruje się na sobie, na swoim własnej przyjemności, na swoim własnym zysku, na swoim posiadaniu. A jak się człowiek koncentruje na tym, co ma i chce mieć jak najwięcej, każdy inny jawi mu się jako rywal, jako konkurent, z którym trzeba walczyć, a nie jako ktoś, kto jest godzien mojej miłości i miłości, do którego ja sam rozwijam swoją osobowość. Dalej autor Księgi Rodzaju daje jeszcze jeden śmiały obraz, jak ciężki stał się upadek człowieka. Mianowicie pokazuje to przez, rzec można, szereg interwencji Boga, które zmierzają do powstrzymania tej logiki grzechu, a które okazują się nieskuteczne. Oto wygnany został człowiek z raju, taka jest konsekwencja jego grzechu. Mało tego, stała się tam, jeszcze i ten opis trzeba przywołać, właśnie pękła pewna harmonia w człowieku, pękła harmonia z samym Bogiem, przedtem wychodził mu naprzeciw i Bóg wyszedł, powiada autor Księgi Rodzaju, na przechadzkę po południu, kiedy już było trochę chłodniej, chciał porozmawiać ze swoim przyjacielem, człowiekiem, a człowiek chowa się przed nim w krzaki. Pękła harmonia między ludźmi. Kiedy Bóg wyprowadził z żebra niewiastę, słyszymy pierwsze słowa człowieka zapisane w Piśmie Świętym. Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Ile w tym jest radości, ile jakiejś ulgi, ile wreszcie znalezienia czegoś, czego człowiek szukał, choć trochę po omacku. Święty Jan Paweł II w przepięknym komentarzu do tych tekstów powiada, że ten okrzyk, ta dopiero jest kością z mojej kości, ciałem z mego ciała, intensywnością tej radości przewyższa nawet całą pieśń nad pieśniami, skądinąd poświęconej miłości. A teraz, kiedy Bóg wyrzuca Adamowi grzech, Adam wskazuje na kobietę i powiada, kobieta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc tego drzewa i zjadłem. Ona jest winna i ty jesteś winien, że się stworzył. Popatrzmy, jaka jest odległość pomiędzy tym pierwszym słowem, okrzykiem radości, ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała, a teraz próbą zrzucenia winy na nią i na Boga, który zawinił przez to, że w ogóle kobietę stworzył. Pęka harmonia ze światem. Dotąd to był raj, którym człowiek mógł zawiadywać, z pomocą także i zwierząt. Teraz ziemia mu będzie rodziła ciernie i osty. Ziemia niejako się obraziła na człowieka za ten grzech nieposłuszeństwa. Pęka wreszcie harmonia w nim samym. Dotąd ciało nie stanowiło dla niego problemu. Było przenikało jego ducha, a teraz czyni sobie opaski w miejscach intymnych, ponieważ okazuje się, że już nie stać go na spojrzenie czyste na drugiego człowieka, tylko znowu zatrzymuje się na tym, ku czemu zmierza jego pożądanie i jego chęć posiadania. Taki jest grzech. Taki ciężki i taki wielostronny. I jak powiadam, Bóg, tak zapisuje autor Księgi Rodzaju, próbuje jakby powstrzymać skutki tego grzechu, już najpierw przez wygonienie człowieka z raju, przez uświadomienie sobie wszystkich tych smutnych konsekwencji jego grzechu, ale czytamy dalej, że Kain zabija Abla, mimo ostrzeżenia ze strony Boga. Dokonuje się bratobójstwo. Bóg dalej chce zatrzymać ten grzech. Kain się skarży, że go przecież zemsty zabiją za to, że on uśmiercił swojego brata. Ale z tego, powiada autor Księgi Rodzaju, dał Pan Kainowi znamie, by go nie zabili, żeby zatrzymać ten proces uśmiercania wzajemnego, krzywdy i zła. Nic nie pomaga. Przychodzą potomkowie Kaina, gorsi jeszcze od niego. Lamek jest 7 razy gorszy od niego, jeszcze ostrzej działa, jeszcze więcej zła wokół siebie czyni. Wreszcie Pan Bóg się zdenerwował i całą ludzkość gotów jest wytracić. Zostawia tylko Noego, jedynego sprawiedliwego. Cała reszta ginie w potopie. I co się dzieje? Ano z potopu wychodzi Noe razem z synami i jeden z tych synów, Ham, zachowuje się po chamsku. I znowu się okazuje, że ta cała praca Pana Boga, żeby zatrzymać tę logikę grzechu, nieskuteczna. W ten sposób autor Księgi Rodzaju jakby zapowiada, że odpowiedzią na ten dramat grzechu musi być poważniejsza ta odpowiedź, głębsza, że tą odpowiedzią ostatecznie, jak wierzymy, jest Jezus Chrystus, Jego krzyż, odkupienie dokonane tam, aby człowieka przekonać z powrotem i głębiej jeszcze do miłości, aby go oderwać od tego zatrzymania na sobie, od tego skoncentrowania na własnym swoim posiadaniu, od tego, co go naprawdę duchowo uśmierca. Czy to jest przesada? Mój Boże, pamiętamy historię także chrześcijaństwa i w niej szereg ciemnych stron, wojny religijne. Cóż to takiego było? Ano to było przez kilka ładnych 10 lat. Wojna, w której jedni chrześcijanie w imię Chrystusa i pod sztandarem krzyża zabijali innych chrześcijan. I sami byli przez nich zabijani w imię Chrystusa i pod sztandarem krzyża. Przecież to jest skandal, żeby pod hasłem Ewangelii głosić nienawiść i zabijać. Nie tylko wtedy, w czasie wojen religijnych, a co się działo w Irlandii Północnej, jeszcze czasem dzisiaj dzieje. Powiadamy, że w to się pakuje polityka i niewątpliwie tak jest. Ale czyż to nie jest dramat wielki, że da się wciągnąć religię, da się wciągnąć chrześcijaństwo w takie układy polityczne, żeby potem w imię wierności swojej religii, swojej wiary, człowiek głosił nienawiść w opakowaniu religijnym? Parę ładnych lat temu miałem rekolekcję w Lublinie, w katedrze. Tam co roku jest wspominany taki quasi cud Matki Boskiej Królowej Jasnogórskiej, której obraz znajduje się w katedrze lubelskiej i tam się ukazały łzy na obliczu Matki Bożej kiedyś po wojnie. No i w nawiązaniu do tego cudu czy tego szczególnego znaku odbywają się co roku rekolekcje, któregoś roku ja je prowadziłem. Jestem w zakrystii już po konferencji, ale msza święta jeszcze się toczy. Przychodzi jakiś pan i mówi, że chce zamówić u mnie czarną mszę świętą. Ja mówię, że ja tu nie jestem duszpasterzem, żeby zaczekał, przyjdzie ksiądz proboszcz. No i rzeczywiście przyszedł po mszy świętej i pan zamawia u niego czarną mszę świętą, a proboszcz go objechał jak święty Michał diabła, bardzo ostro. Tak mi się trochę przykro zrobiło. Poszliśmy na kolację i mówię, księże proboszczu, czy nie za ostro ksiądz potraktował tego człowieka? No jak to za ostro? Przecież on zamówił u mnie czarną mszę. No tak, mówię, no to znaczy mszę żałobną, tak, w czarnym kolorze. A skądżeż, mówi. Czarna msza to znaczy msza święta w intencji, żeby szlak trafił sąsiada. Ja mówię, no niemożliwe. Księże, mówi, ja tu jestem duszpasterzem, ja wiem, co to jest możliwe, a co nie. Przychodzi człowiek do zakrystii, daje pieniądze i prosi księdza, żeby odprawił mszę świętą w tej intencji, żeby jak największe nieszczęście stało się udziałem jego sąsiada. Zostało to dla mnie jako pewien symbol, jak można wprowadzić religię chrześcijańską, wiarę w kontekst nienawiści, złości, zemsty, zła. Trzeba nam daleko szukać? A jak wygląda dzisiaj język, którym mówią Polacy do Polaków? Ile jest w tych sporach naszych jadu, nienawiści, oskarżeń często kompletnie nieuzasadnionych, drwin, pychy, zarozumiałości. A oto jesteś, to wszystko jest ubrane w chrześcijański kontekst, a jakże? W symbole chrześcijańskie wielkie znaki pobożności. Sobie nie zdajemy sprawy, jak można nadużyć miłości Bożej, Krzyża Chrystusowego, Ewangelii do głoszenia haseł i do dokonywania aktów jawnie sprzecznych z Ewangelią. I to dopiero pokazuje, jak dalece. Nie mniej trzeba do odnowienia naszego serca, jak męka i śmierć Jezusa Chrystusa. Nie tylko za Judasza, Hitlera czy Stalina, ale i za mnie. Bo nawet jeśli ja takich wielkich zbrodni nie dokonałem, to i moje serce nie jest wolne od tego, żeby się zatrzymać na sobie, w swoich własnych sprawach, żeby do innych odnosić się obco, wrogo, a niekiedy wręcz z niechęcią i nienawiścią. W opakowaniu, które wydaje się opakowaniem ewangelicznym i chrześcijańskim. Chrystus chce mnie przekonać do miłości, swoją własną miłością. I to jak? Wczoraj słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, wziętym z drugiego listu do Koryntian, Paweł mówi, Bóg grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu. Co to za wyrażenie? Grzechem uczynił Chrystusa. To znaczy, Chrystus stał, wziął na siebie wszystkie konsekwencje grzechu. On, który grzechu nie popełnił. Wszystkie konsekwencje, to znaczy tragedię, samotność, ból, opuszczenie, ciemność, rozpacz. Przypomnijmy sobie, ogrójec, kiedy Pan Jezus prosi, Ojcze, jeśli to możliwe, niech odejdzie ode mnie ten kielich, wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. Syn Boży prosi. I ta rozmowa zostaje, ta modlitwa zostaje tak wysłuchana, że go ten kielich nie opuścił. Tak się bał, że krew mu wystąpiła na skroniach. Baliście się kiedyś tak, żeby pocić się krwią? Takiej trwogi doznaliście kiedyś? Chrystus doznał. Poszedł na krzyż, zginął śmiercią haniebną i bolesną i na tym krzyżu woła, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Doznał On, Syn Boży, takiego opuszczenia ze strony Boga, żeby dotąd być, odtąd być z tym i wszystkimi, którzy czują się całkiem odrzuceni i opuszczeni. Żeby nie było nikogo, komu by nie mógł podać ręki, ponieważ On sam wziął na siebie wszelkie nieszczęścia, które spowodowane są grzechem. On sam wziął na siebie i potem jest z tymi wszystkimi, którym jest ciężko, których grzech zniszczył, złamał. Grzech ich samych albo innych. Żyjemy już nie od wczoraj, kochani. Sięgnijcie proszę do swojego dotychczasowego życia i przypomnijcie sobie takie momenty, takie zdarzenia, co do których macie poczucie, że to była sytuacja beznadziejna. Że nie było wyjścia. Czy to dlatego, że doszło do zdrady, miłości czy przyjaźni? Czy dlatego, że umarł ktoś bardzo bliski, na którym zawisło całe moje życie? Czy dlatego, że się posypały wszystkie plany człowieka i wszystko się nie udało? Przypomnijcie sobie swoje własne chwile ciemności i rozpaczy i tej sytuacji, w której właściwie nie było wyjścia, nie było wyjścia. Nie tylko z powodu zła, którego człowiek od innych doznał, ale także z powodu zła, które sam spowodował. Przypomnijcie sobie także swoje własne występki, swoje własne zdrady, i to, co spowodowało nieszczęście u innych, którego nie jestem w stanie już uleczyć, sytuacje beznadziejne. A przecież żyjemy, rozmawiamy z sobą, pracujemy, modlimy się. Jak to się stało? Tak się stało właśnie, że obecny w nas Jezus Chrystus poniósł ten ciężar, który dla nas był nie do uniesienia. On nie jest tylko przykładem, w który trzeba się wpatrywać. On jest obecny. Na tym polega tajemnica odkupienia Chrystusa. On jest obecny we mnie wtedy, kiedy mi jest najgorzej, najciężej, kiedy jest sytuacja beznadziejna, kiedy nie widzę żadnego wyjścia. On mnie potrafi z tego wyprowadzić. Tak patrzmy na Chrystusa i na Jego mękę. I tak niech się budzi nasza wdzięczność wobec Tego, który mnie nie opuścił, mimo że wiele z tych upadków i nieszczęść przeze mnie samego było spowodowanych. Pan Bóg nigdy nie chce zostawić człowieka bez pomocy. Przyjdzie zawsze, tak dalece. Grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu. Najdobitniej przejawia się to właśnie w Jego niesłychanym przebaczeniu. Niesłychanym. Wiemy, znamy z Ewangelii świętego Łukasza, ile jest pięknych scen o tym przebaczeniu i o tym, jak bardzo Panu Bogu zależy na powrocie każdego grzesznika. Pamiętamy przypowieść o synu marnotrawnym, o zagubionej owcy, o zgubionej drachmie, ale w tym kontekście, w którym jesteśmy, męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, niech mi będzie wolno przywołać inny przykład, inną scenę, w której nie pada słowo przebaczam, a która jest pełna przebaczenia. Na końcu swojej Ewangelii święty Jan, ewangelista, opowiada o spotkaniu zmartwychwstałego Pana Jezusa z apostołami. Siedzą wokół ogniska, jedzą ryby przygotowane przez Pana Jezusa i pada pytanie do Szymona, Piotra. Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie więcej niż ci? Szymon jest zwykle szybki w odpowiedzi. Pierwszy z apostołów lubi odpowiadać na pytania, więc mówi: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Paś owce moje. Za chwilę Pan Jezus powtarza pytanie. Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zapewne Piotr się zdziwił. Dopiero co było to pytanie i dopiero co na nie odpowiedział. No ale mówi raz jeszcze: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Paś baranki moje. Kiedy trzeci raz padło to pytanie, ewangelista odnotowuje, że zasmucił się Piotr, że go Pan trzeci raz zapytał, czy mnie kochasz. Zasmucił się. Wejdźmy w sytuację Szymona, syna Jana. Został nazwany pod Cezareą Filipową Piotrem, skałą, opoką, na której Pan chce zbudować swój Kościół. Pierwszym z apostołów, najważniejszym poniekąd. Ale w wieczerniku, kiedy zapewniał, że choćby się wszyscy Ciebie zaparli, ja się Ciebie nie zaprę, Pan Jezus go ostrzegał. Nie bądź taki pewny siebie. Nie licz tak na siebie. Piotr przysięga, że choćby się wszyscy zaparli, ja się Ciebie nie zaprę. Pan Jezus mówi: uważaj. Kogut nie zdąży dwa razy zapiać, jak Ty się tej nocy trzy razy mnie wyprzesz. Jeszcze zaprzeczał Piotr. Jeszcze na początku sceny w ogrójcu jeszcze uciął ucho słudze najwyższego kapłana. A potem przyszła noc, długie godziny, samotność. Zaczęli go podejrzewać i tłum wrogi wokół niego, że jest jednym z nich i zaparł się. Raz, drugi i trzeci. Nie znam tego człowieka. Pan Jezus spojrzał na niego i Piotr dostrzegł jego przebaczenie w tym spojrzeniu i powiada ewangelista, odszedł i gorzko zapłakał. Może na tym polegała różnica między grzechem Piotra a grzechem Judasza. że Judasz poszedł i powiesił się, a Piotr gorzko zapłakał. I teraz siedzi przed Panem Jezusem przy ognisku po zmartwychwstaniu. Na co mógł liczyć Szymon Piotr? Na nic. Zdradził w momencie próby. Nie zdał egzaminu. Gdyby mu Pan Jezus powiedział: Szymonie, synu Jana, chciałem cię uczynić Piotrem, ale w godzinę próby, mimo że cię ostrzegałem, niestety nie spisałeś się, może uczynię Piotrem Jana, który jednak wytrzymał pod krzyżem, może jakąś pomniejszą funkcję dla ciebie znajdę w kościele. Gdyby tak powiedział Pan Jezus, Szymon musiałby i to uznać za wielki akt łaski. Tymczasem Pan Jezus nie wycofuje ani jednej joty z tej obietnicy i z tej nadziei, którą w niego wcześniej włożył pod Cezareą Filipową. Trzy razy pyta, czy mnie kochasz bardziej niż ci, żeby trzykrotnym wyznaniem miłości mógł Szymon zmazać tamtą trzykrotną zdradę. Trzy razy go pyta, żeby umocnić go w tym, aby kochał więcej, na tyle więcej, ile więcej zdradził. Ciekawe, kiedy się buduje taką instytucję jak Kościół, jakie my byśmy zadali pytania komuś, kto ma stać na czele tej instytucji. No, czy ma zdrowie, czy zna języki, czy ma zdolności organizacyjne, czy potrafi się z innymi dogadać. Żadnego z tych pytań Pan Jezus nie zadaje Szymonowi. Pyta jedno, o jedno. Czy mnie kochasz bardziej niż ci? I najmilsi, do każdej i każdego z nas Pan Jezus kieruje to samo słowo. Czy mnie kochasz? Każdy z nas może kochać bardziej niż inni ze względu na swoją własną historię. Takie jest Boże przebaczenie. Taka jest Boża nadzieja w człowieku złożona. Nie wycofuje ani o cal nadziei złożonej we mnie i w Tobie. Mimo wszystkich moich grzechów, to może sprawić, że ta realizacja tej nadziei będzie szła innymi ścieżkami. Nie chcę wycofać swojej nadziei Pan Bóg, którą złożył w człowieku. We mnie i w Tobie. Aż do końca. Przygotowujemy się do spowiedzi. W związku z tym czasem ze wstydem myślimy o tych grzechach, które trzeba wyznać. No i dobrze. Grzech nas powinien do wstydu skłaniać. Tylko chcę przypomnieć i zapewnić was, że ksiądz w konfesjonale słucha nie grzechów, ale grzesznika. A to jest różnica. Słucha człowieka, który przychodzi ze wstydem wyznać swoje winy, który przychodzi ze swoją bezradnością, który chciałby, żeby było lepiej, ale nie ma na to siły, nie potrafi tego sam zrobić. To jest przejmująca dla księdza i budująca scena i takie spotkanie właśnie z grzesznikiem, który boleje nad swoim grzechem, który nie chce się na niego zgodzić, ale nie potrafi sobie z nim dać rady. Ksiądz nie słucha grzechów, słucha grzesznika, a to jest różnica. A jeśli ksiądz tak to czuje, a wcale nie jestem wyjątkiem, to jakżeż, o ileż bardziej Bóg chce cię przyjąć i twoje grzechy wziąć na siebie, pomóc ci wyjść z wszelkich trudów i upadków i budować twoje życie i przytulić ciebie do swojego serca. Takie jest Boże przebaczenie. Takie aż do końca. Tak jak to pokazała scena z Piotrem po zmartwychwstaniu. Nie wycofuje Bóg swojej nadziei wobec nikogo z nas. Chce nas przekonać. Przekonać o swojej miłości. Przekonać o tym, że jak zostanę w tym świecie konsumpcji, w tym świecie koncentrującym się na mnie samym, to zginę. Ponieważ człowiek jest uczyniony na wzór tego, który jest miłością, to zginę. I cały post, o którym dzisiaj w szczególny sposób myślimy, taki ma kierunek przemiany mojego serca. odnowienia tego serca, wyrwania tego ciernia grzechu, przekonania, że Bóg bardziej mnie umiłował i w ten sposób tą swoją niesłychaną, niepojętą miłością chce mnie do miłości skłonić, zachęcić, namówić. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, jeśli cały świat będzie posiadał, a siebie zatraci. Amen.